sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Minuty po godzinie 17:00. Tu Polskie Radio Poznań. Startujemy ze specjalnym wydaniem audycji w sportowym rytmie. Program realizuje Rafał Polacki. Ze studia witają
Wojciech Bernard
i Krzysztof Rytajczak. Będziemy z Państwem aż do godziny 20:00. Oczywiście dzisiaj główne danie to mecze 33. kolejki piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. W Łodzi Widzew podejmie poznańskiego Lecha. No i od tej 33. kolejki Ekstraklasy rozpoczynamy.
I rozpoczniemy od innego wielkopolskiego i poznańskiego zespołu, czyli Warty, który wciąż jest niepewny utrzymania w Ekstraklasie. Dzisiaj w spotkaniu 33. kolejki Zieloni przegrali bowiem w Królniku Wielkopolskim z warszawską Legią 0-1. A jak do tego doszło, o tym już obecny na tym spotkaniu nasz specjalny wysłannik Dawid Cytrowski. Dawidzie, dobry wieczór.
Kłaniam się nisko. Klasyk mówi, że jak do tego doszło, nie wiem i ja tak naprawdę też mam wątpliwości. Tutaj w tym meczu Warta niby nie grała źle, niby potrafiła toczyć wyrównany bój z warszawską drużyną, ale niestety pozostaje bez punktów. To najważniejsze wydarzenie miało miejsce w 26. minucie, dośrodkowanie Portugalczyka Josue z lewej strony zrzutu rożnego. Tam w polu karnym kompletnie nie kryty był Serb Radovan Pankow, który dostawił głowę i trafił do siatki. Legia nie stwarzała sobie tutaj zbyt wielu okazji. Może kilka razy gdzieś tam wrzuciła piłkę na aferę, ale poznaniacy z tymi atakami radzili sobie całkiem nieźle. No ale niestety sami też nie byli w stanie zbyt często zagrażać bramce Kacpra Tobiasza. Najlepszą okazję do wyrównania zmarnował w 51. minucie Węgier Marton Epel, który dostał trochę taką przypadkową piłkę, no ale jednak o pół metra się pomylił. Warta dzisiaj bardzo osłabiona, nie było kilku podstawowych zawodników, nie było m.in. Zrelaka, Mezgraniego, Żurawskiego, Maenpy. Moglibyśmy pewnie jeszcze kilku wymienić, a jak na złość na rozgrzewce urazu nabawił się Jędrzej Grobelny i w ostatniej chwili trzeba było robić także zmianę w bramce. No niestety ta porażka powoduje, że Warta w dalszym ciągu musi drżeć o ligowy byt. Na jedną kolejkę przed zakończeniem sezonu podopieczni Dawida Szulczka mają ledwie 2 punkty przewagi nad kielecką koroną. A pamiętajmy, że w tej ostatniej kolejce jadą do prowadzącej w tabeli Jagiellonii Białystok. To wszystko z Grodziska Wielkopolskiego. Warta dzisiaj tutaj niestety z Legią przegrała 0-1.
Tyle Dawid Cytrowski. Dziękujemy. W rozegranym wcześniej innym spotkaniu tej serii Krakowia wygrała z Rakowem Częstochowa 2-0. Przypomnijmy, za niespełna pół godziny poznański Lech zmierzy się w Łodzi z Widzewem. Jutro starcie Zagłębia Lubin z Łódzkim Klubem Sportowym, a w innych rozegranych do tej pory już meczach 33. kolejki Górnik Zabrze zremisował z Puszczą Niepołomice 1-1. Korona Kielce wygrała z Chorzowskim Ruchem 2-0. Piast Gliwice zremisował z Jagiellonią Białystok 1-1. Śląsk Wrocław pokonał Radomiaka 2-0, a Stal Mielec zremisowała z Pogonią Szczecin 0-0.
Bardzo interesujący i znakomity występ polskiej, poznańskiej florecistki AZS UM Poznań Julii Walczyk-Klimasz.
Zgadza się. Nasza zawodniczka wywalczyła drugie miejsce w zawodach Grand Prix Pucharu Świata w Szanghaju. W finowym pojedynku uległa Włoszce Martinie Favaretto. Mimo porażki to najlepszy pucharowy występ poznanianki w karierze, która między innymi w półfinale tej rywalizacji pokonała mistrzyni olimpijską z Tokio, Amerykankę Lee Kiefer. Aleksandr Usyk został pierwszym od 24 lat niekwestionowanym mistrzem świata wagi ciężkiej. Podczas gali w Riyadzie ukraiński bokser pokonał niejednokłośnie na punkty Brytyjczyka Tysona Fury'ego. Stawką pojedynku były pasy mistrzowskie 5 federacji. Ostatnim pięściarzem, który je skompletował, był Brytyjczyk Lennox Lewis. Obrońca tytułu i lider klasyfikacji generalnej Holender Max Verstappen z zespołu Red Bulla wygrał wyścig o Grand Prix Emilii Romani. 7 rundę Mistrzostw Świata Formuły 1 to jego 59. zwycięstwo w karierze. Polskie siatkarki walczą o 4 zwycięstwo podczas trwającego w tureckiej Antalii turnieju Ligi Narodów. Dziś rywalem naszej drużyny jest Japonia i na razie Polki spisują się znakomicie. 2 pierwsze sety wygrane do 24 oraz do 20.
A my w naszej dzisiaj bardzo błyskawicznej audycji w sportowym rytmie, w takim właśnie sportowym rytmie mkniemy do przeglądu ligowych wydarzeń. Teraz o żużlu będzie. PGE Speedway Ekstraliga, 5. kolejka spotkań, która zaczęła się już w piątek. Niestety ciąg dalszy wielkich perypetii, m.in. kontuzja Damiana Ratajczaka, drużyny Fogo Unireszno, która uległa we Wrocławiu na Stadionie Olimpijskim Wsparcie 33-57. Posłuchajmy szkoleniowca leszczyńskich Byków, Rafała Okoniewskiego.
nie jest kolorowo. Mamy kontuzowanych zawodników. Janek jeszcze też się rehabilituje i nie wiadomo, kiedy wróci. Do tego Damian, straciliśmy Damiana, też podstawowego juniora. Złamane udo, także przerwa będzie dłuższa. No nic, no co mogę powiedzieć. Na pewno pracujemy dalej, nie poddajemy się, trenujemy, przygotowujemy się jak zawsze. Sezon trwa i jeszcze tych meczy przed nami jest dużo, także miejmy nadzieję, że chłopaki kontuzję wyleczą i wrócą do nas i pomogą. Można wyróżnić Kaniana, bardzo dobrze pojechał, bardzo dobrze. No lepiej pojechał jak zawsze, można powiedzieć. Przeciwnik wiadomo, że nie był łatwy dzisiaj tutaj. Grzesiu Zęgota też myślę, że w ostatnim biegu po wymianie motocykla już całkiem nieźle wyglądał. Bartek Smektała, wypracowane pozycja tracił. No, myślę, że brakuje też pewności siebie u niego. Wiadomo, Bartek jedzie na razie ciężki sezon i przydałoby mu się jakieś zwycięstwo.
BTRT Sparta Wrocław, Fogą Nialeszna 57-33. Także w piątek Lubelski Motor pojechał z Falubazem Zielona Góra i wygrał to spotkanie 56-34. Planowany dzisiaj o 16.30 mecz Staligorzu z GKM Grudziądz z powodu złych warunków atmosferycznych został odwołany, a na 19 planowane jest spotkanie Włókniarza Częstochowa z Apatorem Toruń. Metal Kasę drugiej Speedway Ekstralidze, też piąta kolejka spotkań. Udało się pojechać mecze w Rzeszowie, tam Stal pokonała Gdańskie Wybrzeże 52-38. Odwołane spotkanie na poznańskim Golęcinie. Zaplanowany mecz PSŻ-u Poznań z bydgoską Polonią. Za to udało się rozegrać mecz w Rybniku. Tamtejszy ROW pokonał Wilki Krosno 56-34. A co w Krajowej Lidze Żużlowej?
To przypomnijmy, trzeci poziom rozgrywkowy. Zakończone już spotkanie wyjazdowe Polonii Piła, która przegrała zdecydowanie na wyjeździe z Lokomotywem Daugavpils w Pils 36-53. Trwa starcie w Tarnowie, gdzie Unia podejmuje Kolejarza Opole i wyraźnie prowadzi 43-23.
Teraz hokej na trawie przez najbliższe minuty i zaczynamy od Superligi. Ostatnia kolejka sesji zasadniczej. Między innymi wydawało się, że to będzie mocne, interesujące starcie, bo drużyna Grunwaldu Poznań walczyła o awans do finałowej czwórki w starciu derbowym z Wartą. Posłuchajmy.
Jednostronne widowisko przy promienistej. Wojskowie wygrywają z Wartą 9-1. Wśród strzelców bramek dla gospodarzy Michał Lange. Lekko, łatwo i przyjemnie w tym spotkaniu było?
Może nie lekko i łatwo, ale od początku prowadziliśmy grę. Dominowaliśmy, mieliśmy więcej sytuacji. Warta tak naprawdę nie miała chyba żadnych takich klarownych oprócz rogów, które też dobrze pobronili nasi bramkarze. No ale od początku prowadziliśmy tą grę i dlatego taki wynik. Na razie cieszymy się, że jesteśmy w czwórce. Tak naprawdę teraz z kim zagramy, to takie są mecze teraz wyrównane w tym sezonie, że tak naprawdę nie ma takiej drużyny, na którą byśmy chcieli trafić. Ze wszystkimi będą, mi się wydaje, równe mecze. Cieszymy się, że jesteśmy w tej czwórce, byliśmy zdeterminowani, bo od tego meczu dużo zależało, żeby nie patrzeć na jak się potoczą inne mecze.
Michał Kroma, zawodnik Warty Poznań. Z Grunwaldem nie jest wstyd przegrać, ale rozmiary tej porażki trochę mimo wszystko wstydliwe.
Tak, no trudno się nie zgodzić z tym, co pan powiedział. Chcieliśmy inaczej zakończyć sobie ten sezon, już jakby wiedząc, że nie mamy czwórki, ale też nie mamy spadku. No niestety nie udało się. Straciliśmy, no można powiedzieć, że w niektórych momentach łatwe bramki. Nie strzeliliśmy tyle, ile mogliśmy strzelić.
To nie jest tak trochę, że ten sezon dla was zakończył się przynajmniej w głowach już w poprzednim tygodniu, gdy wiedzieliście, że nie jesteście w stanie walczyć o medale?
Myślę, że nie, bo gra się do końca. Mimo wszystko chcieliśmy pokazać się z jak najlepszej strony, no niestety nie wyszło.
Takie mecze to też okazja, żeby trochę młodszych zawodników pojawiło się na boisku, takich, którzy nie mieli zbyt wielu minut wcześniej.
Tak, dzisiaj te trzech 16-latków zagrało, niektórzy już drugi mecz w drużynie seniorskiej, więc jest to fajny dla nich mecz, okazja na pokazanie się. Przyszły sezon będzie jeszcze lepszy.
Jeszcze zapytam o finisz tego sezonu. Ta czwórka bez waszego udziału, ale gdyby miał pan wskazać jakiegoś faworyta, biorąc pod uwagę dotychczasowy przebieg?
Myślę, że tutaj może się wszystko zdarzyć tak naprawdę. Drużyna z czwartego miejsca może zdobyć Mistrzostwo Polski, więc jestem bardzo ciekawy, jak to się zakończy.
Wojskowie wysoko pokonali Wartę Poznań 9-1, trochę bardziej wyrównane dwa pozostałe spotkania. Siemianowiczanka uległa AZS-owi Politechnice Poznańskiej 2-4, a AZS-a WF Poznań pokonał Stelle Gniezno 3-2. Czołowa czwórka to Pomorzanin Toruń, Grunwald Poznań, AZS Politechnika Poznańska i Stella Gniezno. Te cztery drużyny zmierzą się w półfinałowych parach, Pomorzanin ze Stellą, a Grunwald z Politechniką Poznańską. Spotkania decydujące o medalach rozegrane zostaną w następny weekend na boisku przy ulicy Promienistej w Poznaniu.
A jeszcze następny weekend Gniezno będzie organizatorem turnieju FIH Hockey Men's Nations Cup 2024. Ostatni raz impreza tej rangi odbyła się w naszym kraju 30 lat temu. W Poznaniu to był turniej Intercup 1993. Najbliższa impreza rozpocznie się 31 maja w Gnieźnie i zakończy 9 czerwca. A do stolicy, pierwszej stolicy Polski przyjadą drużyny z takich krajów jak Austria, Pakistan, Francja, Malezja, RPA, Korea, Kanada i Nowa Zelandia i rzecz jasna wystąpi także polska reprezentacja. Tym tematem podczas gnieźnieńskiej konferencji prasowej zajął się nasz reporter Rafał Muniak.
No to jest turniej, której rangi od 30 lat nie było w Polsce.
Mówi prezydent Gniezna Michał Powołowski.
W pokłosie też spotkania w zeszłym roku z prezesem Światowej Federacji Hokeja na Trawie i Karem Tajabem tutaj w Gnieźnie, gdzie spotkałem się z prezesem razem z prezesem Polskiego Związku Hokeja na Trawie Rafałem Grotowskim i tutaj w takiej w sumie przyjacielskiej atmosferze i rozmowie udało się przekonać właśnie prezesa Światowej Federacji Hokeja na Trawie do tego, żeby jakiś turniej ważny w Polsce międzynarodowy się odbył. No okazało się, że to będzie turniej z najwyższej półki.
Karol Śnieżek, kierownik imprezy. Jakie drużyny tutaj będziemy mogli zobaczyć w Gnieźnie?
No przede wszystkim Nową Zelandię, Malezję, Koreę, Kanadę, Pakistan, Francję, Austrię, zespół z Południowej Afryki. No to są ekipy bardzo fajne, z rankingu bardzo wysoko stojącym na świecie, a trzy reprezentacje są aktualnie, będą występować w Paryżu na Igrzyskach Olimpijskich.
Czyli można powiedzieć, że w Gnieźnie taka mała olimpiada na miesiąc przed igrzyskami.
Dokładnie, te zespoły, tak jak Nowa Zelandia, RPA i Francja właśnie. To jest taki tuż przed igrzyskami, to jest ostatni taki większy turniej dla nich przed igrzyskami, dlatego na pewno już będą gdzieś szukały tej formy z igrzysk.
Ci widzowie, którzy przyjdą tutaj na stadion, będą mogli oglądać olimpijczyków.
Gorąco zachęcam kibiców, bo to jest możliwość obejrzenia ludzi, którzy za chwilę będą grali na igrzyskach olimpijskich.
I przed jakimi wyzwaniami stanęliście tutaj w Gnieźnie, żeby zorganizować taki światowy turniej?
Tych wyzwań było bardzo dużo i nadal jest przed nami. Doprowadzenie do standardów fichowskich całego obiektu to było, myślę, że największe wyzwanie dla nas i tutaj duży ukłon dla miasta Gniezno, które bardzo w tym pomogło.
Prezes Polskiego Związku Hokeja na Trawie, pan Rafał Grotowski. No właśnie, jakie jest znaczenie tej imprezy tutaj dla Gniezna?
Myślę, że olbrzymie, nie tylko dla Gniezna, ale dla całego środowiska hokejowego. No i myślę, że dla całej Polski. 30 lat czekaliśmy na tego typu wydarzenie hokejowe w Polsce. Doczekaliśmy się i zostały 2 tygodnie do tego, żeby ten turniej wystartował i liczę na to, że będzie to bardzo dobra promocja naszej dyscypliny w naszym kraju.
Nie, bo hokej na trawie nie jest dyscypliną tak rozpieszczaną finansowo przez sponsorów, jak chociażby piłka nożna.
Dokładnie, no ale natomiast mogę powiedzieć tak. Pierwszy raz na koszulkach reprezentacji pojawi się sponsor, który będzie z tą reprezentacją nie tylko mężczyzn, ale i kobiet przez najbliższe 2 lata. Będzie podpisane uroczyste porozumienie między związkiem a tym sponsorem przed turniejem. My też robimy kolejne kroki do przodu, żeby tych sponsorów pozyskiwać.
Co, można mieć nadzieję, że nadchodzą lepsze lata dla hokeja w Polsce?
Myślę, że one trwają już od jakiegoś czasu, te lepsze lata, bo chociażby wyniki tegoroczne, nasze panie zajęły 3. miejsce, są brązowymi medalistkami mistrzostw świata. W hokeju halowym wywalczyły tytuł wicemistrzyni Europy. Nasi chłopacy na tych mistrzostwach zajęli 4. miejsce, a na hali 2., więc chyba to jest rzeczywiście taki zwiastun tego, że chyba idzie troszkę lepiej.
Szykują się wielkie hokejowe emocje w Gnieźnie od 31 maja, a jak słyszeliśmy w najbliższy weekend finałowy turniej Mistrzostw Polski na stadionie przy Promienistej w Poznaniu. Będzie w naszej audycji jeszcze o ligowych wydarzeniach, m.in. o piłce ręcznej. Teraz informacja Stanisława Stołowego. Wczoraj w Ostrzeszowie w pierwszym trwającym ponad 3,5 godziny meczu barażowym o awans do Superligi Tenisistów Stołowych. Miejscowa drużyna UKS Poprawa Piast przegrała z faworyzowaną drużyną KTS-u Toruń 2-8. Gospodarze mimo porażki zaprezentowali się bardzo walecznie, a rewanż 31 maja w Toruniu. Dodajmy, że w rankingu indywidualnym z Ostrzeszowian na liście PZTS-u wysokie 3. miejsce zajmuje Adrian Więcek, a 8. jest Kamil Nalepa. My za kilka minut połączymy się z Łodzią. Tam mecze 33. kolejki piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy Widzew kontra Lech. Wojtku, co jeszcze przed nami w przerwie spotkania?
Będziemy mieli okazję także przygotować dla Państwa magazyn Wielkopolskie Gole, czy komplet rezultatów z niższych klas rozgrywkowych. Zajrzymy także na biegowe trasy. Będzie się jeszcze sporo działo w miarę upływu czasu.
A o 19.40 nasz co dwutygodniowy magazyn Automoto Pyrlandia. Teraz chwila muzycznego oddechu, a później już emocje piłkarskie prosto z Łodzi.
Prawie 25 minut po godzinie 18. Specjalne wydanie audycji w sportowym rytmie. Przypomnijmy, do przerwy w meczu 33. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Lech Poznań remisuje w Łodzi z Widzewem 1-1. Gdyby takim rezultatem zakończył się cały mecz, wówczas Lechici już definitywnie stracą szansę awansu do europejskich pucharów. Ich strata do warszawskiej Legii będzie wynosić bowiem 3 punkty, a bezpośredni bilans w starciach tych spotkań lepszy jest dla zespołu ze stolicy. Zespołu, który przypomnijmy, dzisiaj wcześniej okazał się lepszy od poznańskiej Warty, wygrywając w Grodzisku 1-0. O szczegółach jeszcze raz Dawid Cytrowski.
Analizując sytuację w tabeli, mecz w Grodzisku Wielkopolskim jawił się nam jako spotkanie wagi ciężkiej. Zwycięstwa Korony i Krakowi postawiły Wartę w trudnej sytuacji. Poznaniacy nie mogą być pewni utrzymania, a wyniki nie układają się dla nich najlepiej. Legia z kolei po wygranej z Lechem znalazła się na pole position do europejskich pucharów, ale musi punktować. Sytuacja kadrowa w obu drużynach także do wesołych nie należy, ale gorzej chyba jest w Warcie. Braki Zrelaka, Żurawskiego, Mezgraniego, Maenpy czy Ciru były zauważalne. A jak na złość z rozgrzewki z grymasem bólu zszedł Jędrzej Grobelny i w ostatniej chwili trzeba było dokonać zmiany w bramce. Cóż, Warta przez cały sezon na wielki komfort w kadrze nie mogła liczyć, a jeśli na ostatniej prostej traci się tylu zawodników, to o wyrównaną walkę z Legią może być trudno. Ale Zieloni robili co w ich mocy. Pierwszy kwadrans bardzo wyrównany. Pomysł Dawida Szulczka był prosty. Ofensywni piłkarze mieli zostać wyżej i szukać błędów w wyprowadzaniu piłki. Dziś liderem defensywy Legii był młodziutki Jan Ziółkowski, debiutujący w wyjściowym składzie wojskowych. Wielkich błędów nie popełniał, ale jego koledzy czasem futbolówkę gubili. Gospodarze nie potrafili z niej zrobić użytku. Legia uderzyła w 26 minucie. Dośrodkowanie z rzutu rożnego Josue, w polu karnym kompletnie niepilnowany Radovan Pankow i gol. Po stałym fragmencie Legia robi to wyjątkowo rzadko, ale dziś w Grodzisku zrobiła to skutecznie. Później potrafiła także kontrolować mecz, bo choć nie stwarzała zbyt wielu okazji do tego, żeby wynik podwyższyć, to nie pozwalała także Warcie na szaleństwo z przodu. Najlepszą okazję do wyrównania miał w 51 minucie Martun Eppel, ale Węgier udowodnił, że piłkarsko jest jednak o dwie półki niżej niż Adam Zrelak. Mógł być bohaterem, ale nim nie został. Zwycięstwo sprawia, że legioniści są o krok od pucharów. Trener Gonçalo Feijó.
Jak się ciężko pracuje, nagrodę, ja jestem z tych, co wierzy, że nagrodę przejdzie. I dzisiaj też nagrodę przyszło dla trenera, który w Legii odpowiada za stałe fragmenty gry w ataku. Dzisiaj dla trenera Małeckiego i dla nas wszystkich przyszła ta nagroda, bo piłkarze wierzyli w to, co mają robić, poszli i piękną bramkę strzeliliśmy po rzut rożny. Wiemy, że z Wartą ciężko się gra. Warta jest drużyną, która często adaptuje swoje strukturę pod przeciwnikę, dużo dyscypliny taktycznie. Dzisiaj też taką Wartę widzieliśmy.
Trener Warty Dawid Szulczek.
Wiedzieliśmy, że mierzymy się z klasowym, jakościowym zespołem. Chcieliśmy w obronie sprawić, żeby Legia mogła rozegrać tylko koronkę i ewentualnie podać długą piłkę. Jeśli chodzi o mecz, to może pewne takie trudne momenty były wtedy, kiedy Legia dobrze rozegrała i zagrała na wolne pole i musiał się ścigać gwar z naszymi stoperami. Natomiast sumarycznie w obronie dużo rzeczy zrobiliśmy na całkiem dobrym poziomie. Ten rzut rożny, fantastyczny strzał. Trzeba przyznać, że Pankow świetnie się urwał z podkrycia i wykończył to fenomenalnie. Samo dośrodkowanie bardzo dobre. Całościowo Legia była oczywiście trochę lepsza, jeśli chodzi o taką jakość i o to, że przede wszystkim oddała celny, dość groźny strzał.
Dziś przypomnę, w Grodzisku Wielkopolskim Warta przegrała z Legią 0-1.
To już mini magazyn piłkarski Wielkopolskiego, ale w audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Zaczynamy od wielkopolskiej drużyny walczącej o awans do Fortuna pierwszej ligi. Chodzi oczywiście o KKS 1925 Kalisz. Kaliszanie wczoraj grali trudny mecz w Grudziądzu z Olimpią, ale wygrali ten mecz 1-0 po trafieniu od 70 minuty Huberta Sabola. My posłuchajmy krótkiej opinii jednego z graczy kaliskiej ekipy, Adriana Cierpki.
W porównaniu do ostatnich dwóch meczów może ta gra nie była tak dobra jak w poprzednich meczach, aczkolwiek no, to co nam było zabrane w ostatnich dwóch meczach, szczerze mówiąc, to nam to dzisiaj życie oddało i my to robiliśmy przez pryzmat naszej pracy, zaangażowania w woli walki, hart ducha, bo to było na pewno widoczne w drużynie i szczerze po prostu powiem, że jestem dumny z chłopaków i potrzebna nam była ta radość w szatni. I tak na koniec chciałbym jeszcze przed ostatnim meczem dać przekaz ku wszystkim kibicom od szatni. Po prostu nigdy nie było wątpliwości w szatni, że chcemy i idziemy po awans. Zawsze parliśmy ku temu. Taka jest piłka, bo ostatnio było gorzej. Teraz mam nadzieję, że to przełamanie przyszło w najlepszym momencie i odniesiemy wspólnie razem sukces, ale na to potrzeba takiej determinacji jak dzisiaj i wsparcia od kibiców, bo jesteśmy tu wszyscy razem.
Przypomnijmy, Olimpia Grudziądz przegrała z KKS-em Kalisz 0-1. Kaliszanie są na trzecim miejscu w tabeli, prowadzą Pogoń Siedlce i Kotwica Kołobrzeg. Teraz o drużynie, która walczy o utrzymanie się w piłkarskiej drugiej lidze, to rezerwy Kolejorza, które wczoraj przegrały we Wronkach z Sandecją Nowy Sącz 0-1 i znalazły się w strefie spadkowej na 15 miejscu. W innych meczach 33 kolejki drugoligowców Pogoń Siedlce przegrała z Chojniczanką 2-3, GKS Jastrzębie zremisował z Wisłą Puławy 0-0, rezerwy Zagłębia Lubin pokonały rezerwy Łódzkiego Klubu Sportowego 1-0, Radunia Stężyca przegrała ze Stalą Stalowa Wola 0-2, Olimpia Elbląg uległa Polonii Bytom 1-3, dzisiaj o 20.15 mecze Kotwicy Kołobrzych z Hutnikiem Kraków, a do przerwy w meczu Skry Częstochowa ze Stomilem Olsztyn prowadzenie ekipy z Częstochowy 2-0.
Teraz trzecia liga piłkarska, m.in. derby regionu. Pogoń Nowe Skalmierzyce wygrywa z Notecią Czarnków 3-1. Kolejne zwycięstwo Unii Swarzędz, która na własnym boisku pokonała Flotę Świnoujście 4-0. Polonia Środa Wielkopolska natomiast uległa w Bydgoszczy Zawiszy 0-4. Sokół Kleczew wygrał na wyjeździe z Winetą Wolin 3-2. Ponadto Stolem Gniewino uległ Gedani 1-2. KP Starogard Gdański przegrał z Wikendem Luzino 1-5. Rezerwy szczecińskiej Pogoni uległy Elanie Toruń 0-2, a Kartuzja Kartuzy pokonała Unię Solec-Kujawski 5-2.
Czwarta liga piłkarska Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. 28. kolejka spotkań. Polonia Chodzież wygrała z Pogonią Łobrzenica 4-2. Jarota Jarocin pokonał Lipno Stęszew 2-0. Centra Ostrów Wielkopolski przegrała z Koroną Piastki aż 0-7. Nielba Wągrowiec uległa Ostrowi 1-3. Polonia Marcinki Kępno zremisowała z Wiarą Lecha Poznań 0-0. Huragan Powiedziska pokonał LKS Gołchów 3-1. Wiktoria Września przegrała z Kotwicą Kurnik 2-3. Tarnowia Tarnowo Podgórne dzisiaj od 17 podejmowała drużynę Mieszka Gniezno. Do przerwy gospodarze prowadzili 1-0.
Teraz piąta liga, grupa pierwsza. 7 bramek zobaczyli kibice w Międzychodzie, gdzie Warta pokonała Leśnika Margonin 5-2. Ponadto Lubuszanin Trzcianka wygrał z Koroną Stróżewo 3-1. Piasty Kobylnica rozgromił Sokoła Pniewy 6-0. Polonia Jastrowie uległa Płomieniowi Przyprostynia 2-3. Zamek Gołańcz wygrał z KP Piła 3-2. Nasza Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski uległa Sparcie Oborniki 0-2, a Sparta Szamotyły przegrała z Kłosem Budzeń 2-4. Mecz Wełny Skoki z Orkanem Chorzemin 30 maja.
To jeszcze na chwilę wracamy do grupy pierwszej piłkarskiej piątej ligi. Zakończyło ona także spotkanie w Leszne. Polonia grała derby ziemi leszczyńskiej z Obrą Kościan i kościaniacy wygrali ten mecz 3-2. A teraz już grupa trzecia futbolowej piątej ligi w naszym regionie. 25. kolejka spotkań. Rezerwy Polonii Środa Wielkopolska pokonały GKS Dopiewo 5-0. Przemysław Poznań wygrał z SKP Słupca 4-0. Awia Kamionki także 4-0 pokonała Polonusa Kazimierz Biskupi. Kłos za Niemyśl zwyciężył Górnika Konin 3-2. Trwa mecz Akademii Piłkarskiej Rejsa z Olimpią Koło. Ponadto Polonin Strzałkowo wygrał z LKS-em Ślesin 3-2. Polonia Golina wygrała z Lechią Kostrzyn 2-1. A Meblosz Swarzędz pokonał Zjednoczonych Trzemeszno 3-1.
I jeszcze trzecia grupa piątej ligi. Ostre strzelanie w Krobi, gdzie Krobianka rozgromiła Orła Mroczeń 8-1. Ponadto Dobrączanka Pępowo przegrała z Rawią Rawicz 0-2. Astra Kroszyn wygrała z Wiktorią Ostrzeszów 4-0. Warta Śrem uległa Zawiszy Łęka Opatowska 2-3. Pelikan Grabów nad Prosną wygrał z LZS-em Cielcza 4-0. Piast Czekanów zremisował z Kanią Gostyn 1-1. Zewka Kobyla Góra pokonała Piasta Poniec 5-2. Pauzowały rezerwy KKS-u Kalisz.
Błyskawicznie podajmy dzisiaj Państwu te wyniki. Oczywiście ten wynik meczu Polonia Leszna Obra Kościan to był wynik czwartej ligi piłkarskiej. Przepraszam za małą pomyłkę, ale ważną. Mecz o trzecie miejsce w Ekstraklasie futsalu, bo o brąz walczą zawodnicy futsalu Leszno. Wczoraj w pierwszym spotkaniu we własnej hali przegrali po dogrywce z Piastem Gliwice 2-5. Rewanżowe spotkanie w najbliższą sobotę o godzinie 19 w Gliwicach, a rozpoczną się 22 maja, czyli w środę mecze finałowe. Przypomnijmy, że w tym wielkim finale walce o złoto w Ekstraklasie futsalu, Fogo Futsal Ekstraklasie, są ekipy Konstraktu Lubawa i Rekordu Bielsko-Biała.
I na koniec dzisiejszego magazynu Wielkopolskie Gole jeszcze raz o małych klubach, ale tym razem mniej w kontekście sportowym, bardziej ekonomicznym.
Gościemi magazynu piłkarskiego Wielkopolskie Gole na antenie Polskiego Radia Poznań dzisiaj poseł, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki pan Jakub Rutnicki, nasz poseł wielkopolski, który prowadzi cykl szkoleń poświęconych i sportowej infrastrukturze i pewnym ścieżkom, które mogą doprowadzić właśnie do rozwoju tej sportowej bazy. Piłka nożna, najpopularniejsza dyscyplina sportu, mnóstwo klubów B-klasowych, A-klasowych, klas okręgowych i później to wszystko idzie w górę. Jak można tym klubom pomóc, bo czasami no one zdają się być trochę bezradne.
Oczywiście przygotowujemy różnego rodzaju programu. Jestem pomysłodawcą programu Szatni na Medal, czyli specjalnego programu dedykowanego tutaj w Wielkopolsce, jeżeli chodzi o remonty zaplecza szatniowego. I tutaj już ponad 300 zespołów w Wielkopolsce takie dofinansowanie dostało. Ja do tego też zapraszam, bo będziemy kontynuować ten program. Ale też wiele klubów mówi o tym, że potrzebuje bazy szkoleniowej, bardziej poważnej, rewitalizacji boisk, budowy nowych boisk, budowy oświetlenia. Te wszystkie rzeczy także są możliwe w ramach projektów realizowanych przez Ministerstwo Sportu, tak zwana Sportowa Polska, i to jest infrastruktura sportowa w oparciu o funkcjonowanie klubów. Jest także możliwość, bo widzę potrzebę, szczególnie tutaj w naszym terenie Wielkopolski, budowy pełnowymiarowych boisk ze sztuczną nawierzchnią, bo zdajemy sobie sprawę, jakie mamy warunki meteorologiczne i uważam, że takich boisk potrzebujemy więcej. W Poznaniu bardzo się cieszę, że jest takie boisko w Rokietnicy, jest boisko w Szamotułach. Jesteśmy na etapie przygotowywania projektów dla Obornik, także jest dużo projektów i jest też program klub. Zwiększyliśmy wielkość dofinansowania z 10 do 12 tysięcy, jeżeli chodzi o kluby jednosekcyjne, i z 15 do 17, jeżeli chodzi o kluby wielosekcyjne. Także ruszył zupełnie nowy projekt dofinansowania funkcjonowania lig amatorskich. Świetna rzecz, tam gdzie właśnie ktoś chce pograć w piłkę, pograć w inne dyscypliny, robią to amatorsko, my możemy w tym pomóc, jest na to dofinansowanie.
Tyle o małych klubach i małym futbolu w ramach magazynu Wielkopolskie Gole. Teraz wracamy już do piłkarskiej Ekstraklasy. Za moment ponownie Grzegorz Hałasik i ciąg dalszy naszej transmisji z Łodzi, gdzie w meczu 33. kolejki Widzew podejmuje drużynę poznańskiego Lecha.
Wylewnie pożegnał się nasz sprawozdawca Grzegorz Hałasik. Remisem Widzewa z Lechem 1-1. My oczywiście spotkamy się jeszcze za tydzień. W MC Radio będzie transmisja meczu Jagiellonia Białystok kontra Warta Poznań, a na antenie Radia Poznań transmisja w sobotę od 17.30 także, bo wszystkie mecze o tej samej porze. My z Wojtkiem będziemy żegnać występy kolejorza w tym sezonie w starciu z Kielecką Koroną. Przyspieszamy, bo to racowisko na łódzkim stadionie sprawiło, że jeszcze mamy kilka obowiązków. Informacja z Ligi Piłkarek Ręcznych, Superliga. W grupie mistrzowskiej drużyna Urbisu Gniezno, która zajmie czwartą pozycję w tabeli, zagra jeszcze ostatni mecz w środę o 20 w Kobierzycach z tamtejszą ekipą KPR gminy Kobierzyce. Mecz, który się odbył, Piotrkowia pokonała Młyny Stoisław Koszalin 27-26. Bardzo ważna walka o utrzymanie się w Superlidze, a dla AWS-u Energii Szczypiorna na Kalisz. Kaliszanki wczoraj wygrały pierwszy wyjazdowy mecz z wiceliderkami Ligi Centralnej MTS-em Żory 29-26, ale muszą kropkę na D postawić w rewanżu, który w Arenie Kalisz odbędzie się w środę o godzinie 18.
I jeszcze podsumowując inne wydarzenia sportowe tego weekendu, wybieramy się do Tarnowa Podgórnego. Tam jeszcze przed wyjazdem do Łodzi ruszył na imprezę biegową Grzegorz Hałasik.
Przed Państwem zwycięzca biegurwa Andrzej Rogiewicz!
Andrzej Rogiewicz z Grudziądza, zwycięzcą półmaratonu Lwa w Tarnowie Podgórnym. Rozmawiamy na mecie, godzina 6 minut 58 sekund. Widziałem pana najpierw na trzecim kilometrze. Już pan biegł sam, tak ten bieg wyglądał?
Dokładnie, wyglądał tak od, można powiedzieć, samego początku. Bieg solo, tak to zawsze nazywam, kontrolowany. Pierwsza pętla 25-30 sekund przewagi, to co było tutaj widoczne na mecie. W drugiej części Szymon Dorożyński i trzeci zawodnik przycisnęli, odrobili troszeczkę, ale udało się ładnie dociągnąć.
Tutaj tradycją biegu Lwa jest, że on się odbywa właściwie po zmroku. Start o godzinie 20. My rozmawiamy chwilę po 21. To ma swój klimat? Pomaga? Przeszkadza?
Ma swój klimat. Ja jak najbardziej cenię biegi wieczorne, nocne. Lubię takie biegi. Co prawda temperatura troszeczkę już spada, ale jestem tym ciepłoludnym zawodnikiem. Pamiętam kilka lat temu biegaliśmy tutaj około godziny 14, bo pamiętam była naprawdę taka patelnia, jak my to nazywamy, ale to było naprawdę dobry parę lat temu. Biegam lat 19, prowadzę swoją grupę pod swoim nazwiskiem Rogiewicz. Team. Jestem 23-krotnym medalistą Polski od juniora, młodszego na dobrą sprawę, zaczynając po seniora, kończąc w tym roku wicemistrzostwo Polski, godzina 3.46 w półmaratonie. Przełajowe biegi, biegi górskie, mistrzostwa Europy, mistrzostwa świata, także tego troszeczkę się uzbierało.
W Tarnowie Podgórnym wszyscy organizują bieg Lwa.
Piotr Modzelewski, dyrektor biegu Lwa.
My nie informujemy ludzi, że zamykamy im ulicę, tylko prosimy ich o to, żeby byli z nami współorganizatorami i żeby pomogli nam w organizacji tego wydarzenia. Świetna atmosfera, ponieważ no wiadomo, na mecie koncert co roku inna kapela, w tym roku Lux Torpeda.
Nami leci ziemia, jak wyszelona z prostek.
Monika Brzozowska z Czerwonaka, zwyciężczynią rywalizacji w półmaratonie Lwa wśród kobiet. Nie pierwsze zwycięstwo w Tarnowie Podgórnym, więc trasa była znana, klimat był znany, wszystko było znane i smak sukcesu był znany. Trzeba było to powtórzyć.
Oczywiście, wszystko było znane, także nie było niespodzianek. Wiatr ustał, o co się chyba wszyscy dzisiaj modlili, więc idealne warunki do biegania.
Po zmroku?
Jest inaczej, trzeba dostosować jedzenie do tego właśnie wieczornego biegu, ale jak w większości pewnie biegaczy wychodzimy na trening wieczorem, więc to jest bardziej na plus. Tu jest święto biegania, kibiców jest bardzo dużo, co to bardzo pomaga i jest bardzo fajna atmosfera, dla której warto przyjechać.
Na zegarze za 23 minuty godzina 20, już za 4 minutki będzie magazyn Automoto Pyrlandia, ale my jeszcze zaprosimy Państwa na imprezę, która odbędzie się w najbliższy weekend na torze regatowym Poznańskiego Jeziora Maltańskiego. My na naszej liście pod numerem 7 mamy jeszcze materiał Dawida Cytrowskiego pod hasłem Kajaki za tydzień, mówi szef Wielkopolskiego Związku Kajakowego Ireneusz Pracharczyk.
My wiemy, jak te zawody robić. Mamy praktycznie niezmienny zespół od 5 lat, ale naszym największym wrogiem to jest wiatr. I wiatr, fala nam nie przeszkadza, ale wiatr nam przeszkadza. Mamy za 2 lata Mistrzostwa Świata w 26 roku. Jeszcze w tym roku, oprócz Pucharu Świata, mamy Mistrzostwa Europy w maratonie i Mistrzostwa Europy w maratonie Mastersów. Też będziemy organizować ogólnopolską olimpiadę młodzieży Mistrzostwa Polski juniorów i młodzików tutaj w Poznaniu. I na koniec sezonu też będą duże regaty międzynarodowe Mistrzostwa Wielkopolski.
Tak, a propos tego Pucharu Świata dla tych seniorów, którzy tutaj wystartują. Powoli zaczyna się taki najważniejszy okres przygotowawczy przed tym, co będzie się działo na przełomie lipca-sierpnia, prawda, przed Igrzyskami Olimpijskimi. Oni będą budować formę, czy jak w Segedzie, czy jak później w Poznaniu, w kolejnych zawodach, prawda?
Puchar Świata to jest ostatnia międzynarodowa impreza przed Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu. I trenerzy różnych reprezentacji, nie tylko polskich, będą mieli możliwość jeszcze sprawdzenia dodatkowych osad, czy jeszcze weryfikacji zrobić po prostu przed Igrzyskami Olimpijskimi. Że to jest bardzo ważny Puchar Świata, chociaż niektóre reprezentacje już będą się przygotowywać i na tym Pucharze Świata nie będą.
Kwalifikacja chociażby dla poznaniaka Kuby Stepuna za ZSU AWF-u Poznań, no to musi cieszyć także też to wielkopolskie środowisko, że kolejny kajakarz, który w Paryżu wystartuje.
Tak naprawdę, jak chodzi o Jakuba Stepuna, to on już jest 100%, że on na olimpiadę po prostu wyjedzie. Daj Boże, żeby szło tak dalej. Jak chodzi jeszcze o Seged, to nie do końca tam, bo w ostatniej chwili byli dogłoszeni Rosjanie, którzy tak naprawdę nie wiemy, co robili przez 2 lata. I w tym momencie nasza dwójka, która była bardzo dobrze przygotowana, minimalnie przegrała, nie ma tej kwalifikacji olimpijskiej, na którą też bardzo liczyliśmy. Pierwszy raz od Igrzysk Olimpijskich nie będzie dwójki Kanadyjki na Igrzyska Olimpijskich. Mam nadzieję jeszcze, że jakieś tam będą jeszcze rozsady w innych reprezentacjach i wtedy te miejsce się znajdzie i wtedy tak zwanym zieloną kartą ta dwójka się dostanie, bo naprawdę to jest dwójka, polska dwójka, jeszcze nie wiadomo jaka to będzie, która też może walczyć o medale na Igrzyskach Olimpijskich.
Kajakarski Puchar Świata na poznańskiej Malcie od najbliższego piątku. Verstappen wygrał kolejny wyścig Formuły 1. Polskie siatkarki wygrały z Japonią 3-0. My szybciutko kończymy dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Audycję zrealizował Rafał Polacki. Przygotowali i prowadzili Krzysztof Ratajczak
oraz Wojciech Bernard. Automoto Pyrlandia przed nami.
Partnerem magazynu Automoto Pyrlandia jest Automobil Klub Wielkopolski.
Wyścigowa rywalizacja kierowców Automobil Klubu Wielkopolski.
Motorowa turystyka i zabytkowe pojazdy.
Pasjonaci motosportu i bezpieczeństwo ruchu drogowego.
W magazynie Radia Poznań.
Auto Moto Pyrlandia.
Co 2 tygodnie w niedzielę po godzinie 19:30.
Jeśli mamy połowę maja, jesteśmy na torze Poznań, to oczywiście mamy trzydniowe emocje od piątku do niedzieli. Pierwszej rundy wyścigowych samochodowych mistrzostw Polski, dyrektor zawodu Sebastian Urbaniak.
Sezon zaczynamy od ładnie brzmiącego balance of performance, czyli wyrównujemy naszych zbyt szybkich zawodników w danej klasie. Chodzi tutaj o klasę najmocniejszą, czyli 3,5. Mamy zgłoszonych 12 zawodników, którzy zgodzili się w tych najszybszych autach wyrównać się do autach ciut słabszych, czyli naprawdę będą wygrywały zdolności kierowców. Oprócz tego, co mamy, to mamy rozwijającą się klasę RN. To jest bardzo fajny pomysł kolegów technicznych z Polskiego Związku Motorowego, którzy wymyślili tańszą klasę do ścigania, równą, którą można się ścigać tutaj na torze. Można też jeździć tym autem w rallycrossie, można też tym autem jeździć w rajdach. Te nasze stare klasy się nie zmieniły. Mamy prawie 90 zawodników. Tak jak mówię, w najmocniejszej klasie już nie ściga się jedna osoba, tylko aż 12 zawodników, który naprawdę w tych najmocniejszych autach. Ja nie ukrywam, że to jest moja ulubiona klasa, bo jest po prostu najmocniejsza.
Jak wyglądają te samochody? Jakie są najsilniejsze marki? Jakie największe prędkości? Bo to zawsze jest to, co, używając kolokwializmu, najbardziej rajsuje fanów, którzy odwiedzają Tor Poznań.
Ja myślę, że fani, jak usłyszą, że mamy auta klasy GT3, czy mamy Lamborghini Evo 1, Evo 2, mamy Porsche 992, mamy 991 i zobaczycie start tych kilkunastu aut wyrównanych. To nie będzie tak, że któreś auto odjedzie. Te auta będą walczyły do końca, walka będzie w każdym zakręcie o każdy milimetr. Tu wyrównanie się tych aut powoduje, że wyścig jest emocjonujący do samego końca i te auta też pojadą w wyścigu dwugodzinnym. Pamiętajmy, że mamy nie tylko sprinty, ale mamy wyścig Endurance, który trwa 2 godziny i wtedy liczy się jak największa ilość przejechanych okrążeń.
Mistrzów kierownicy też nie brakuje. Od razu wchodząc tutaj na tor Poznań już pierwszego dnia spotkałem m.in. Sebastiana Mielcarka, Tomasza Magdziarza, którzy tymi potężnymi maszynami jeżdżą. Spotkałem także młodziaka z Holandii, ale pięknie mówiącego w polsku, Dana Aroła. Kto jeszcze jest takim mistrzem kierownicy?
Janusz Szymański. Powrót Sebastiana oczywiście. Mamy objawienie zeszłego roku, to jest Mariusz Nierychlewski, który jeździ od zeszłego roku. Mamy też kolegów z zeszłego roku, którzy kupili sobie Porsche, czyli rodzinę Zagórskich, którzy też waltują. Mają problemy techniczne, ale fajnie, że walczą. Mamy też mistrza zeszłogorocznego, mamy Grzesia Grzybowskiego, który w zeszłym roku jechał sam. W tym roku udało się zebrać. Słuchajcie, to była rozmowa całoroczna, żeby przekonać ich i dać argumenty do tego, że te wyścigi będą równe. My stworzyliśmy warunki, im się chciało tutaj przyjechać. Den jest świetnym zawodnikiem, bardzo nam też doradza. Seba też zgodził się, Mielcarek, żeby wyrównać te auta. Z każdym z tymi zawodnikami w trakcie nietrwającego sezonu rozmawialiśmy, żeby namówić ich, żeby przyjechali. To nie były jakieś ciężkie rozmowy. Oni powiedzieli, że chcą jechać tutaj i myślę, że będzie nas jeszcze więcej. Mamy też Tomasza Lacha, który też spróbuje mimo konduzji. Więc z tych zawodników, gdybym wymienił, to właśnie chyba wymieniliśmy całą 12.
17-19 dzień maja, więc ogromne emocje wyścigowe, samochodowe na torze Poznań, ale za tydzień też się będzie działo. Dziękując Sebastianowi Urbaniakowi, specowi od wyścigów samochodowych, za chwilę spotkanie o innej motorowej dyscyplinie z innym ekspertem.
Automotoperlandia na antenie Radia Poznań.
Jacek Molik, członek Komisji Europejskiej Motocyklowej FIM Europe, członek Alpe Adria Komisji Centralnej Europy, członek Okręgowej Komisji Sportu Motocyklowego i przewodniczący Komisji Sportu Motocyklowego Automobil Klubu Wielkopolski.
W takim razie wiemy, że rozmawiamy ze sobą kompetentną. Już to prawdziwe ściganie o punkty i te międzynarodowe, i te polskie zaczyna się na dobre. Ten weekend, 24-26 dzień maja, to będzie weekend premierowy.
Premierowy, tak, rozpoczęcie sezonu motocyklowego dla Automobil Klubu Wielkopolski, takiego z prawdziwego zdarzenia, bo chodzi o to, że rozpocząć sezon sportowy, to nie rozpocząć sezon, że tak to określę, zlotowy, bo to są te dwa różne zakresy. Treningami jeździmy teraz, trenujemy, ale wiadomo, że przecież zawodnicy muszą przygotować się najpierw na treningach, żeby wystartować. A w mistrzostwach 24-26 maj będą nie tylko mistrzostwa Polski, nie tylko puchary Polski, nie tylko puchar markowy BMW, ale także mistrzostwa Czech i mistrzostwa Słowacji, które po wielu, wielu latach, powiedzmy, mojej ciężkiej pracy, udało mi się namówić, przekonać federację, aby przyjechali do nas i razem z nami zorganizowali swoje mistrzostwa. My jedziemy później do nich i to myślę, że tak zrobimy takie fajne mistrzostwa trzech narodów i to myślę, że będzie fajny kierunek rozwoju sportu motocyklowego na następne lata.
Czujesz, że ten sezon 2024 może być sezonem lepszym niż ten 2023? Czy poprzeczka jest postawiona bardzo wysoko?
Znaczy, ciężko jest mi oceniać to, ponieważ sport motocyklowy ma ten wielki wielki minus, że niestety nie wiemy nigdy do pierwszej rundy, ilu zawodników wystartuje. Mamy bardzo dużo zawodników, którzy trenowali w tym okresie zimowym w Hiszpanii, mieliśmy bardzo dużo zawodników, którzy trenowali tutaj, ale już na przykład pierwsze głosy odezwały mi się, że jeden zawodnik wycofał się. Ale mam nadzieję, że jak zwykle będziemy mieli silną reprezentację, kilku mocnych zawodników pokazuje się, że będzie chciało walczyć o te tytuły. No i zobaczymy, co z tego wszystkiego dalej wyniknie. I jak dobrze pójdzie, to też pojadę.
No właśnie, też jesteś aktualnym mistrzem Polski w jednej z klas, w Super Twin. Jeśli chodzi o pozostałych zawodników, trzymajmy się Automil Klubu Wielkopolski. Na co z ich strony możemy liczyć?
Oprócz mnie będzie startował mój syn, Mateusz Moli, który w zeszłym roku wyjeździł drugie miejsce w Pucharze Europy w klasie Supersport. Był drugim wicemistrzem Alpe Adri, czyli tych nieoficjalnych mistrzostw Europy Centralnej, mistrz Polski, mistrz Czech, mistrz Słowacji. Oprócz tego Kamil Barcik, zeszłoroczny wicemistrz Polski w klasie Super Stock 600. Liczymy na to, że jednak wystartuje, mimo że ostatnio jakieś problemy mu się pojawiły, ale nie wiemy dokładnie jakie. Kamil właśnie tak delikatnie dawał znać, że może nie pojawić się na pierwszej rundzie w Poznaniu. No byłoby to duża szkoda dla niego i dla tego utrzymania tytułu, który uzyskał w zeszłym roku. Oczywiście no, my będziemy bardzo liczyć, będziemy wspierać Kamila, żeby przyjechał jednak do nas. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Michał Sterczała, zawodnik klasy Twin, też motocykli dwucylindrowych. Czekamy na Michała. Michał oczywiście deklaruje, że startuje w pełnym cyklu. Zobaczymy, czy zgłosi się, jeszcze pojedzie w pucharach, czy już zgłosi się do klasy Super Twin, czyli do klasy mistrzowskiej. Zobaczymy, po prostu zobaczymy, co wyjdzie. Mamy silną reprezentację. W zeszłym roku zdobyliśmy tytuł mistrza Polski klubowego. Mamy nadzieję utrzymać go dalej.
Automoto Pyrlandia na antenie Radia Poznań.
W takim specjalnym pomieszczeniu kontroli wyścigów pracuje Jakub Kędziora, bo tutaj jeżeli chodzi o wyścigi motocyklowe, samochodowe, kartingowe, wiadomo, że to jest ściganie, czyli liczy się czas. Na tym wszystkim trzeba zapanować. Powiedzmy tak, przekładając na język praktyki dla laików, jak to wygląda, taki pomiar czasu podczas takiej właśnie rywalizacji?
No w torze mamy pętle indukcyjne, które są podłączone do dekoderów specjalnej firmy, która zajmuje się pomiarem czasu już od ponad 40 lat. Te dekodery potem są podłączone do komputera, gdzie jest specjalny system do pomiaru czasu. Zawodnicy otrzymują specjalne transpondery, które w momencie, kiedy przycina tą pętlę, no to ona wtedy zadziała i owy transponder odbija, że tak powiem. I wtedy w naszym systemie pokazuje się, z jakim odbiciem przyjechał, z jakim czasem od momentu przecięcia danej pętli. I wiemy, kto jest pierwszy, kto jest drugi, jaki czas uzyskał, jaką mamy stratę, różnicę między zawodnikami.
Przydatne także do obserwowania tych wyścigów, chociażby przez dziennikarzy, że właśnie po każdym okrążeniu jest na bieżąco wyświetlana klasyfikacja, właśnie to, o czym mówiłeś, kto ile ma, do kogo straty. Zdarzają się jakieś, nie wiem, awarie systemu zawodników. Może mają jakieś pretensje co do pracy chronometrażu, czy raczej to są rzadkie sytuacje?
Znaczy sprzęt jest homologowany przez najwyższą federację FIA, także jeżeli mają jakieś zastrzeżenia, to zawsze mówimy, że przecież to jest sprzęt, który jest profesjonalny, nie jest to żadna samoróbka tak zwana, więc no, oczywiście zawsze się zdarzają ci, którzy przychodzą i czasami nawet się śmieją, żeby dostali tą szybszą kostkę do pomiaru czasu, żeby lepiej mierzyło, ale każda kostka jest taka sama i każda kostka mierzy tak samo, więc czasami się zdarzają jakieś awarie, ale zazwyczaj to wszystko przebiega zgodnie z regulaminem, zgodnie z harmonogramem i bez żadnych problemów.
Mimo, że jesteś młodym człowiekiem, pewnie jesteś w tej branży już bardzo doświadczony. Trzeba być mimo wszystko skoncentrowanym w czasie trwania wyścigu.
Wszystko dzieje się szybko, jak to wyściga, więc zawsze trzeba być pewnym skupienia, trzeba mieć oko do tego i to pilnować.
Jest takie powiedzenie, że szczęśliwi czasu nie mierzą, ale ty wyglądasz na człowieka pełnego pasji, chyba szczęśliwego, gdy obsługujesz takie zawody.
No, jestem już trzecim pokoleniem, który się zajmuje tą dziedziną, czyli pomiarem czasu. Najpierw był mój dziadek, potem był mój tata, teraz jestem ja, powoli przejmuję tą tak zwaną pałeczkę. No także jest to pewna dziedzina, która w naszej rodzinie już jest od dłuższego czasu. No i trzeba historię dalej trzeba toczyć.
Wyścigowa rywalizacja kierowców Automobil Klubu Wielkopolski.
Motorowa turystyka i zabytkowe pojazdy.
Pasjonaci motosportu i bezpieczeństwo ruchu drogowego.
W magazynie Radia Poznań.
Auto Moto Pyrlandia.
Co dwa tygodnie w niedzielę po godzinie 19.30.
Partnerem magazynu Auto Moto Pyrlandia jest Automobil Klub Wielkopolski.